twoje życie nie ma wartości, jeśli nie masz ilości lajków,
łączą się w cierpieniu, albo w smutku, albo w jakiejś takiej tego rodzaju emocji.
A pozwolisz, że teraz wykonam taki bardzo mało rzeczy komentarz i będę mogła ci potem zrobić loda.
Niesamowite, jak dobre jedzenie możesz znaleźć w sklepie, która po prostu ma rąbistą, różową witrynę.
I która ściąga cię...
witryną.
Witryną. Chodzisz, myślisz sobie, kurde, ale ja tu nic nie zjem, bo jestem weganinem. Może masz porcję wegańską.
Ale tak przecież jakby to, co mnie zachwyciło, to że wow, można zrobić zdjęcie i wstawić na Instagram.
I loda.
No nie wiem, czy chciałabym wstawić akurat to na Instagram, ale może są tacy, co wstawiają.
Pewnie tak.
Robienie loda.
Jak ja go teraz, bo...
Wiesz co, zdarza się, że widać i takich, i takich. I to mnie przeraża.
No, mnie też trochę, szczerze mówiąc.
Jak tak sobie pomyśleć, bo okej, spoko jak, nie wiem, idziesz do manufaktury lodów, robisz sobie lody i tam stawiasz takiego, ale nie jak moment, nie wiem, leżysz z tym takim specyficznym, energetycznie podniesionym odprężeniu w pościeli i wrzucasz swoje fety na czy to Instagram, czy to Face'a i piszesz, o Jezusko, jak ja Cię bardzo kocham. I masz takie, oglądasz to i myślisz sobie,
czy mam teraz pójść zapalić?
I tak, no jakby dla mnie jest to jest troszkę za dużo.
Ale wiesz co, ja się trochę nad tym zastanawiam, czy to jest za dużo, bo jakby my jesteśmy troszkę oswojeni z tym, że jeszcze świat w ogóle i Instagram i w ogóle, a nie chcę demonizować Instagrama, bo go lubię, tylko że dzisiejszy świat nam mocno przedstawia tą granicę wizualną. Natomiast mnie, szczerze powiedziawszy, bardziej jakby zastanawia ten taki ekshibicjonizm, nie zdjęciowy, tylko ten słowny. To takie opowiadanie, nie wiem, publicznie o rzeczach, które są tak super, super prywatne, takie w sensie, że to nie jest takie fajne gdzieś tam opowiadające, tylko że to bardziej w takim klimacie, że jakby zdradzasz dużo szczegółów ze swojego życia prywatnego i to w takim znaczeniu, że w zasadzie jesteś w stanie powiedzieć, o kim ktoś pisze.
Znaczy, no właśnie, to, jeżeli o tym to już rozmawiamy, no to obrazkowy też mnie nie razi do pewnego momentu, póki nie jest ordynarny, albo póki jest po prostu jakaś czysta prowokacja, albo coś takiego. Zawsze przy każdej rzeczy są granice w pewnym sensie, ale i to indywidualne, prawda?
No
bo
to
nie jest tak, że nie wiem, ja powiem, że nikt tak nie może robić, bo mi się to nie podoba. I spoko. Natomiast to, co uważam, że jest trochę niefajne, nawet nie trochę, tylko bardzo niefajne i mnie po prostu razi, to jest ten ekshibicjonizm, w którym przenosisz całe swoje życie na Instagram i na media społecznościowe. No. I się w tym momencie zastanawiasz, ile u takiej osoby jest faktycznie tego życia, bo na przykład znasz tę osobę i wiesz, że to, co ona pisze na Facebooku, nie wiem, na blogu, na Instagramie, albo pokazuje na Instastory, cokolwiek, trochę nie do końca ma się z tym, co w rzeczywistości istnieje.
Aha, ale to jest, wiesz, to jest, aha, no w tym znaczeniu, czyli
to masz jakby nie tyle ekshibicjonizm. Raz ekshibicjonizm, a dwa ekshibicjonizm, który coś próbuje sobie zrekompensować.
Właśnie, to już jest bardziej nie tyle, właśnie, bo widzisz, to nie jest kwestia tego, że ekshibicjonizm, tylko to jest kwestia tego, że budujesz legendę, która nie jest prawdą. I masz takie coś, że a dobra, to jestem ja i moje wspaniałe życie. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym właśnie, ja i moje wspaniałe życie, które pokazuję i zapominam żyć w tym wszystkim. Bo cały czas myślę o tym, że muszę pokazać, jak super żyję i cały czas myślę o tym, kto mnie obserwuje i żeby to było widać, że to jest moje super życie i w ogóle teraz wam wszystko tutaj pokażę, przedstawię wam, gdzie mieszkam, w ogóle właściwie prawie podam wam swój adres. A tak naprawdę zapominasz o tym, że ci ludzie obserwują cię nie dlatego, że ty dostosowujesz komunikat do nich, tylko dlatego, że akurat w momencie wyciągnąć telefon, bo coś ci się spodobało, nie? To jest jakby ta przesunięcie granicy tego, ile rzeczy robisz dlatego, że coś cię ciekawi i chcesz się z tym podzielić, a ile rzeczy robisz dlatego, że uważasz, że ktoś tego od ciebie oczekuje, bo masz jakieś grono odbiorców, którzy za tobą idą.
Albo uważasz, że tylko to tak naprawdę daje ci wartość.
Bo Jezu, to jest straszne.
To jest coś, co wśród niektórych moich znajomych zauważyłam, że właśnie tego rodzaju rzeczy ich określają i póki nie dostaną jakiejś tam konkretnej ilości lajków na przykład, albo komentarzy, które ich podbudowują, to na przykład wrzucanie zdjęć z rodziną, z wakacji, to jest norma. Wiesz, twarzy dzieci, jakby to z tym akurat ja nie mam. To nie jest moja broszka, bo jakby nie mam dziecka, więc nie umiem się wypowiedzieć na ten temat, czy bym to robiła, czy nie, nie?
No tak.
Ale pisanie o każdej sytuacji, opisywanie całego ciągu dnia, nie wiem, dzielenie się wszystkim absolutnie po to tylko, żeby wywołać zainteresowanie u ludzi i zazdrość ludzi.
Zazdrość?
Tak, nie zobacz.
Kurde. Mhm.
Że zobacz, ja tak mam, a ty tak nie masz, to teraz popatrz, jakie ja mam fajne życie. Mhm. I to jest trochę... I to mnie mierzi, szczerze powiedziawszy, to mnie mierzi z tego powodu, bo się zastanawiam, czy naprawdę już do tego sobie... Ja rozumiem pójść na spotkanie z znajomymi i podzielić się pewnymi opowieściami, pokazać zdjęcia na telefonie, czy nie wiem, zdjęcia wywołane, kiedyś tak się robiło, nie?
No tak,
albo
tak.
W tym momencie. I opowiadasz jakieś sytuacje, opowiadasz historię, ale jesteś w gronie swoich znajomych, których znasz, z którymi wiedziałeś, że się będziesz spotkała.
No i których ufasz.
Dokładnie.
I których jakby wpuściłeś do swojego życia, prywatności, no.
W tym momencie jakby twoja decyzja, że z nimi się dzielisz jakimiś tam nawet pikantnymi szczegółami ze swojego życia i tak dalej, to jest twoja decyzja. Mhm. Spoko. Jakby same wiemy, że takie rozmowy też mają miejsce między nami, ale
no tak.
to są rozmowy, które my wiemy, że my ze sobą przeprowadzamy, a nie, że naokoło jest, nie wiesz nawet ile ludzi, którzy wchodzą na
i
ten profil i kim są i co obserwują, co sobie myślą w tym momencie, jak wykorzystają daną informację, co z jej na przykład wytną, czego nie wytną, gdzie to zdjęcie się potem pojawi, bo przecież w internecie możesz skopiować każde jedno zdjęcie i je przesunąć dalej. I to jest dla mnie w pewien sposób niezrozumiałe, bo nie kontrolujesz tego, nie kontrolujesz dalszego przepływu takich informacji, w szczególności zdjęć, które wrzuciłeś w sieć i nie wiesz, co dalej się dzieje.
No nie wiesz, z drugiej strony to wiesz, równie dobrze można byłoby w ogóle przestać publikować, gdybyś się cały czas zastanawiał nad tym, co się dzieje z swoimi zdjęciami, tylko bardziej mi chodzi jakby, smutne jest dla mnie słyszeć to, że ludzie jakby czują, że ich życie ma wartość dopiero w momencie, kiedy przekraczają jakąś granicę polubień na Facebooku czy na Instagramie. I to jest dla mnie najbardziej przerażające, szczerze powiedziawszy. I to mi trochę przypomina jakby to jest tak jakby pewna odnoga tej myśli, że coś, co jest inne od ciebie, zagraża twojemu podejściu. W sensie chodzi mi o to, że ja to tak postrzegam, tak jak to tłumaczysz, że jeżeli... jakby to nazwać w sumie, że... to tak jakbyś postrzegał to, że twoje życie nie ma wartości, jeśli nie masz ilości lajków, albo twoje życie ma wartość, jeśli ma jakąś ilość lajków. I dokładnie tak samo jest z drugą stroną, czyli w momencie, kiedy jest coś, jest ktoś, kto na przykład ma większą ilość lajków, to w tym momencie swoje życie i poczucie tego, że ono ma sens, jest zagrożone, bo ktoś ma więcej lajków. Mm-hmm. Czyli przenosząc to dalej na tematy społeczne, o których często mówimy, to jest tak, że jakiemuś gronu ludzi wartością rodziny zagraża to, że jest para osób homoseksualnych. To jest dokładnie to samo zachowanie, tak naprawdę,
tak.
Że
albo
twoją wartością jest zewnętrzne odniesienie, a nie twoje własne.
Dokładnie tak, że przede wszystkim ty w ogóle nie masz własnego odniesienia.
Właśnie.
Bo wszystko się dzieje poprzez pryzmat innych naokoło.
No.
I ty nie masz swojego własnego odniesienia, bo też nie masz wobec czego go zrobić. Bo wszystko cedujesz na rynek, znaczy kierujesz do reszty,
no tak,
a nie do siebie.
Straszne, ale to w zasadzie jesteś właściwie niewolnikiem reakcji. W ogóle nie masz jakby takiego poczucia tego, że dobrze się czujesz sam ze sobą. Ja miałam ostatnio taką myśl, sorry, że jest przerwę, gdzie to było 2 dni temu, że szłam sobie i czułam się po prostu bardzo, miałam bardzo dobry dzień w ogóle. Obrobiłam mnóstwo zdjęć, w ogóle wysłałam je i one jakby dobrze się przyjęły i w ogóle klienci byli zachwyceni i miałam takie, że kurde, ale super w ogóle, że te zdjęcia się przyjęły i tak szłam sobie przez miasto i myślałam sobie, super zrobiłam te zdjęcia i złapałam się na myśli, że mam zupełnie inny mindset niż jeszcze 3 lata temu, gdzie miałam takie poczucie, że moją wartość budowało to, jak dobrze wykonuję swoją pracę. Że miałam tak, dobrze się czułam, bo ktoś powiedział, że dobrze zrobiłam swoją pracę. A teraz ja się dobrze czułam,
bo po prostu.
Bo po prostu myślałam sobie, dobrze, mam świetny dzień, świetnie się ze sobą czuję, dobrze wyglądam, wyspałam się w końcu. Nie wiem, przyjął moje zdjęcie, w sensie, że nie opisywało mnie to, że wykonałam jakąś pracę, tylko to był jeden z elementów, który sprawiał, że tak, że w całym moim mindsetie to jest taka wisienka na torcie, nie?
Mhm. Że nie ma uszczerbku.
No nie ma. No. I tak samo gdyby ktoś powiedział, że mu się te zdjęcie nie podobało, to też by niczego nie zmieniło tak naprawdę w moim poczuciu, bo jakby nie to jest celem moim.
Ale nie miałaś
nie to mnie określa.
Ale twoją pierwszą myślą w tym momencie nie było, że o kurde, jaki zajebiście, napisz o tym. Nie wszyscy wiedzą.
No nie miałam.
No właśnie, bo to jest to jakby... Trochę ciężko mi to wytłumaczyć, ale właśnie tak... To jest ta cienka granica, w której... Ja też mam... Bardzo często mam tak, że na przykład coś zrobię fajnego, choreografię i tak dalej. Mhm. I ja mam mysz, o kurde, podzielę się nią, bo uważam, że jest fajna, pokażę ją. Mhm. A to dlatego, że uważam, że jest fajna i po prostu chcę pokazać swoją pracę.
No.
Natomiast to jest aż i tyle. Bo nie pokazuję wszystkiego, co było za tą choreografię, nie wiem, tego jak się czułam, nie opisuję od A do Z. Jakby ja wiem, że ludzi interesuje często to, jak powstała droga, jak wygląda droga, i dodaję im całą opowieść i tak dalej, ale mi nie jest potrzebne to, żeby sobie budować
legendę.
I to też nie chcę, żeby to wyglądało tak, że innym ujmuje, typu ktoś, kto wypisuje jakieś statystyki albo opowiada jakąś swoją historię, bo to jest super, to jest motywujące. Natomiast ja nie czuję potrzeby, żeby tak robić. I względem mojej pracy, gdzie moje social media są głównie pracowe, taneczne, to w tym momencie to jest spoko. Jakby ja sobie określiłam kierunek i jego się trzymam. Mm-hmm. Natomiast nie publikuję już, i to też jest już, rzeczy prywatnych, za każdym razem gdzieś, gdzie pójdę i tak dalej. Jeżeli coś fajnego ugotuję do jedzenia, to wrzucę, bo uważam, że ładnie wygląda i to głównie z estetycznej z tej strony, i żeby pokazać, że wegańskie żarcie też może być spoko. Mm-hmm. Natomiast ja mam porównanie trochę do mojego stanu sprzed właśnie paru lat, kiedy wrzucałam na Facebooka, bo wtedy jeszcze Facebook był przede wszystkim najistotniejszym medium. Twittera w ogóle nie prowadziłam, Instagram był taki raczkujący, więc tak jeszcze nie do końca wiedziałam, na czym on polega. I nie był dla mnie aż tak interesujący. Instastories w ogóle jeszcze nie było.
No, jeszcze Snapchat był. No.
To nie, to jeszcze było przed Snapchatem. Mm. To było jeszcze ponad 5 lat temu.
Okej.
To ja wtedy publikowałam bardzo dużo rzeczy na fejsie, czy to z prywatnych rzeczy w domu, w sensie może nie aż tak prywatnych, ale na zasadzie, że o właśnie dzisiaj sobie leżę z kimś tam, coś tam i oglądam sobie coś tam i ja i to udostępniam, i w wakacji, i coś tam, i coś tam. I co chwilę było jakieś 30 wpisów z mojej strony na Facebooku, czy to piosenek, czy to zdjęcia, czy to opisu, czy w szczególności jak się źle czułam, podpisywałam jakieś tam zdanie, które sumowało mój humor i miało pokazać wszystkim, że ja mam właśnie dzisiaj zły humor, albo że ja mam właśnie dzisiaj, nie wiem, pokłóciłam się z chłopakiem czy coś takiego, nie wszyscy mi teraz napiszą, że mi współczują. I takie coś mnie kierowało. I ja mając to porównanie, teraz na przykład obecnie czytając niektóre wpisy, się zastanawiam, na ile czasami właśnie to jest bardziej kogoś chęć, która kieruje tą osobę, żeby wypuścić taki wpis do internetu, bo wiele z tych rzeczy ani nie jest motywujących, ani nie jest inspirujących, ani...
Może ktoś po prostu potrzebuje zwrócić na siebie uwagę tak naprawdę i jakby te wpisy bardziej świadczą o cudzej samotności i o tym, że ta osoba nie ma się do kogo zgłosić, że musi powiedzieć to o social media. To jest trochę, to jest trochę taka... Właściwie przyznanie się do tragedii w swoim życiu prywatnym.
No bo jak ja sobie przeglądnę, przejrzę moje stare wpisy i zobaczę, co ja tam pisałam, to ja właśnie to widzę.
No właśnie.
To jest takie krzyczenie nieświadome, bo ty nie wiesz, że ty to robisz. Tak naprawdę to jest jakby twoja reakcja na rzeczywistość.
No tak, bo cały czas reagujesz.
To jest ucieczka do twoich myśli. Pewien rodzaj spustu.
No tak.
I ja nie mówię tutaj absolutnie... Ja nie mówię tutaj absolutnie o takiego rodzaju wpisach, jakie ty robisz na Instagramie, typu analiza psychologiczna, która daje z sytuacji, z anegdoty, ty wyciągasz większe, głębsze dno i piszesz o nim z punktu widzenia osobistego, ale odnosisz go na kontekst społeczny. Mhm. Generalnie kobiety, coś tam. To nie chodzi o to. Chodzi o coś, co w stanie nie ma ręki i nogi, bo po prostu piszesz, Boże, życie jest do dupy.
No, albo wstawiasz żart o tym, że nienawidzisz wszystkich ludzi, nie? I myślisz, że to jest śmieszne, podczas kiedy tak naprawdę w zasadzie to jest bardzo smutne. Wiesz co, bo mi się to tak trochę kojarzy z tym. To było chyba u Maćka z Dupy, to widziałam, jak wstawił zdjęcie z kampanii Zary, gościa ciemnoskórego, no ma koszulkę
Bambus.
Mhm. I ja nawet nie wiedziałam o tym, że jest jakaś afera związana z tym, że ludzie się tam, nawet nie wiem o co dokładnie chodziło, ale podobno chodzi o to, że gdzieś tam ludzie się obruszają o to, że czarny typ w koszulce w bambusie, ha. I ja to
nie,
pytałam.
Że to było podpisane, że koszula z bambusem.
No. No i to jest koszula z bambusem. I pomyślałam sobie o tym, że...
Właśnie, koszula z bambusem.
Koszula z bambusem to jest po pierwsze, ale po drugie ludzie, którzy jakby zauważają w tym rasistowską treść, to są ludzie, którzy uważają, że pisząc takie rzeczy, że koszula z bambusem, oni nie kumają, jak wiele mówią o sobie w momencie, kiedy piszą taki tekst. I dokładnie tak samo jest z tymi wpisami życiowymi pod tytułem Życie do dupy, albo Wszyscy ludzie chujowi, albo Nienawidzę wszystkich ludzi, albo w ogóle tego typu. To nie są rzeczy, które mówią cokolwiek tak naprawdę o tym, o twoim dystansie, tylko o tym, jak dużo ty masz problemów na swoich barkach, z którymi sobie nie radzisz.
I wrzucasz to w teheszki, w sardę,
no, który i tak tego... jest najlepszym ratunkiem, no.
Tak, który i tak cię nie ratuje, tak naprawdę.
No właśnie nie ratuje,
bo
nie?
Bo on tylko zalepia. I to jest... Jakby już od jakiegoś czasu mówimy to, że taki komentarz, jaki ty wystosujesz w internecie, więcej mówi o tobie, bo to czy to komentarz do kogoś, do jakiegoś, nie wiem, filmu, zdjęcia, osoby, czegokolwiek, więcej mówi o tobie, o tym, co ty zauważasz, tobie rzutuje, no, niż o tym, co dana osoba zrobiła.
No tak.
I teraz ja się zastanawiam, czy ja, jeżeli zauważam u kogoś ekshibicjonizm tego rodzaju, albo mnie na przykład to w pewien sposób mierzi, albo nie jest dla mnie przyjemne czytać kolejny wpis, to się zastanawiam, skąd to się bierze, bo czy to się bierze z tego, że po prostu ja sama bym teraz już tak nie zrobiła, teraz już tak nie zrobiła,
czyli
jestem neofitą, bo kiedyś wiem, że tak robiłam i póki sama sobie tego nie przyznam, to wiesz, w pewien sposób nie wiesz o tym, no, ale w pewnym momencie terapii stwierdziłam, że a dobra, zejdę i na Instagramie na swoje zdjęcia i zejdę i na Facebooku, żeby sobie po czytać, pooglądać, co ja wtedy wrzucałam. I miałam takie, ja już nie pamiętam nawet. Zresztą to, że ja bardzo wielu rzeczy nie pamiętam z tamtego okresu, tylko pokazuje, że jak bardzo ja miałam czarną dziurę w głowie, w pewien sposób mam czarną dziurę, bo dla mnie tamten okres jest bardzo dużym takim nieokreślonym punktem. Nieokreślonym, totalnie. Mam może parę wspomnień takich bardzo żywych, natomiast cała reszta jest taka...
Ja byłam przez większość tamtego okresu bardzo nietrzeźwa. Ja się ukrywałam z alkoholem, ze swoimi problemami.
No, a ja jakby... Ja byłam w pracy. Ja byłam w pracy, myślą przede wszystkim, bo jakby nie mogłam być myślą w sobie. No, więc jakby to w mnie spowodowało tego rodzaju myśli, bo czasami wejdę na Face'a i parę osób mi się przewija, w szczególności których aktywność widzę non-stop, i to nie dlatego, że mam tylko te osoby na feedzie, tylko że
one
te osoby tak często publikują. I to nie tylko na Face'ie, ale na jakby na różnych.
Ciekawe, bo ja jakiś czas temu właśnie też wyciszyłam sobie osoby, które po prostu publikowały po 18-20 wpisów dziennie, ja nie widziałam nic innego.
No
po prostu
właśnie.
Nie byłam w stanie, bo sobie myślę, jakby nie jesteś w stanie doczytać się tak naprawdę istotnej treści, jeżeli ktoś cały czas coś publikuje. Po prostu, bo nawet nie chodzi o to, że ja chcę komuś zabrać i jak chcesz, to zrób jeden poważny komentarz, to nawet nie o to chodzi, bo może ktoś po prostu potrzebuje tak często, tylko rzecz w tym, że to jest dokładnie tak samo, jak cały czas robisz sobie z czegoś beka, że coś cię boli i tak dalej, to uodparniasz ludzi na to, że masz faktycznie jakiś problem i
jak powiesz, że będziesz mieć jakiś problem,
to nikt z tego już nie zauważy.
Dokładnie.
I to też jest jakby trochę dramat, bo ty cały czas prosisz o pomoc, o dostrzeżenie cię, nie podejmujesz na pewnym wymiarze dyskusji, ale końcowo tak naprawdę ta treść, o którą ci tak naprawdę chodzi, kiedy w końcu ona się z ciebie wylewa, to już nie ma nikogo, kto ją czyta. I to też widać po reakcjach.
Z jednej strony tak i z drugiej strony jest odwrotnie, czyli są różne rodzaje wpisów, typu ktoś, kto po prostu wylewa z siebie to, jak bardzo jest szczęśliwy, tylko bardziej gdzie tym zgarnia lajki, bo ludzie piszą, o Boże, jak cudownie, że jesteś taki szczęśliwy, taka szczęśliwa, cokolwiek.
No.
I ci ludzie piszą, tak, jak cudownie, lajkują, lub fajnie patrzysz na uśmiechniętą osobę, która jest szczęśliwa, nie wiem, podróżuje, cokolwiek.
No.
Ale w tym momencie, w komentarzach tych ludzi,
widzisz więcej zazdrości w tym momencie już, niż faktycznej jakby radości tym, że ci ludzie są szczęśliwi, bo już tego za dużo szczęścia mają przed oczami. Czyli tak jakby ja, to, że na przykład ja jestem szczęśliwa, to ja też lubię się z tym dzielić, ale czasem się zastanawiam, czy ja faktycznie powinnam albo chcę się dzielić tym na taki bardzo publiczny sposób, czyli wręcz epatować tym szczęściem, żeby jeszcze bardziej ja się poczuć szczęśliwa, że jestem szczęśliwa, bo mi inni powiedzą, że faktycznie jesteś szczęśliwa i wyglądasz szczęśliwą, więc możesz się tak poczuć.
Ale to jest też bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że w zasadzie jakby, bo wiesz, jakby to po pierwsze wszystko zależy od intencji, a po drugie,
intencja to jest jak najbardziej, ale moment, w którym ty widzisz, że może intencja jakiegoś wpisu nie jest aż tak
taka, jak... jest. I tak naprawdę jakby to, że po prostu ktoś czuje się szczęśliwy i podjął decyzję o tym, że będzie się dumnie o tych szczęśliwych rzeczach i zaczyna się borykać z zazdrością i z problemami, to tak naprawdę co? Jakby to pokazuje w pewien sposób, że my owszem mamy radar na szczęście, ale do pewnego wymiaru. Że powyżej pewnego wymiaru jest tak, że już nie wypada być aż tak szczęśliwym, bo zaraz ktoś przyjdzie i powie, że jesteś zbyt szczęśliwy,
no
tak
właśnie
naprawdę.
O to chodzi.
I zobacz, co powiedziałaś, że bo epatować szczęściem, a co jeśli ktoś po prostu tak ma?
No właśnie o to chodzi. Więc dlatego mówię, że tutaj są dwa ekstrema.
No nie?
Bo to chodzi o te dwa ekstrema, o których mówimy, że z jednej strony pisanie cały czas o jednej rzeczy, która jest albo niska, albo wysoka, jeżeli chodzi o odbiór. Więc z jednej strony albo tragedie, gdzie ludzie się za to wstawiają, o Boże, czuję swoją tragedię, a z drugiej strony szczęście, gdzie w pewnym momencie już nie wstawiają się za to, że czują to szczęście, tylko wręcz zazdroszczą ci go, więc znowu cię sprowadzają, starają cię sprowadzić.
Tak, bo ci mówią, że nie możesz być cały czas tak szczęśliwy. A to wiesz, co mi to przypomina? To mi przypomina przez to, że tam teraz Brené Brown z wielką odwagą. No. To, jakim problemem dla ludzi jest odczuwać radość, nie szczęście, radość. Cieszenia się z drobnych rzeczy, a radość jest jakby skorelowana z tym, że jesteś wdzięczny za coś. I w którymś momencie, jeżeli... Wiesz, co ja zrobiłam ostatnio na Instagramie? Zapytałam ludzi, za co są dzisiaj wdzięczni. Miałam jedną odpowiedź. Jedną. A zasięg był bardzo duży. I to pokazuje, że to jest trudne zadanie. I że równie trudne może być dla ludzi czytanie szczęścia, o szczęściu, o radości, o właśnie o jakichś takich drobnych elementach, jeżeli ludzie nie potrafią sobie tego samych u siebie w swoim życiu znaleźć.
No właśnie o to chodzi. Przede wszystkim to nawet to wynika z tego, o czym rozmawiałyśmy ostatnimi czasy, że łatwiej jest budować i pewną jakby społeczną siatkę i w sobie pewne poczucie nieszczęścia.
No tak, narzekanie bardziej zbliża.
Prawda? Bo więcej znajdziesz wspólnych punktów, bo nawet jeżeli ktoś przyjdzie i powie, ale co ty gadasz? Jakby możesz spojrzeć na to z innej strony i popatrzeć, że masz dwie nogi, dwie ręce, żyjesz, masz czego napić, nawet jeżeli to jest woda z kału, że to i tak masz się czego napić, żyjesz przede wszystkim, jesteś na tym świecie, bądź szczęśliwy. To ktoś powie, gdzie, że będę pił wody z kałuży, prawda?
Pojedź na Woodstock, to wtedy wyznasz, że ta woda z kałuży to jest po prostu najczystsze i tak jak istnieje.
Wiesz, no i właśnie łatwiej jest obecnie związać, jakby określać się wobec rzeczy nieprzyjemnych albo które jakby łączą się w cierpieniu albo w smutku albo w jakiejś takiej tego rodzaju emocji niż w szczęściu, bo mamy mamy wrażenie. Ja czasami mam wrażenie, że ludzie mają, poczucie, że nie wypada być szczęśliwym.
Tak,
jak jest tyle cierpienia naokoło. I znowu to się sprowadza do tego samego.
To znaczy, to w sensie we mnie jest tyle cierpienia, tak. No. Ale pomyślałam sobie tym, że dlatego, że jakby mamy pomylone pojęcie tego, że jeżeli ktoś wstawia ładne zdjęcia na Instagram właśnie na przykład, to znaczy, że na pewno jest szczęśliwy, prowadzi idealne życie, niż to jest jego wycinek. To jakby wynika z tego takiego przesuniętej granicy tego, że jeżeli masz ładne zdjęcie, bo robisz ładne zdjęcia, to znaczy, że masz idealne życie, to znaczy, że jesteś
nudny, no
szczęśliwy.
Tak.
I to jest jakby złe porównanie tego, że wstawiasz wycinek w stosunku do tego, czy na pewno jesteś szczęśliwy. Jakby dlatego w ogóle to szczęście jest takie, że no przecież to nie wypada, nikt tak nie żyje.
Jakby to znaczy, to w ogóle jakby linia logiki tutaj jest bardzo dziwna, bo to znaczy, że wstawiasz ładne zdjęcie i jesteś szczęśliwy. To jest takie bardzo proste, szybkie porównanie, jakby szybka myśl, która tutaj może przejść.
Jakby to jest po prostu filtr odbiorcy, nie? Że aha, dobra, ja bym też wstawił swoje idealne zdjęcie, ale zajebiście się teraz bawię na wakacjach, mimo że tak naprawdę w zasadzie na co dzień to nawet nie potrafię docenić tego, że dzisiaj świeci słońce na to.
A tak naprawdę jadąc na wakacje, to już myślę o tym, że zaraz będę z powrotem biorę.
To jest w ogóle rzecz, która mnie też zastanawia ostatnio, czyli rzeczy związane z tym, co, czym jest szczęście, czym jest poczucie wdzięczności, czym jest odczuwanie radości, pozwolenie sobie na odczuwanie radości i to, że być może właśnie dlatego denerwuje to nas w innych, że nie potrafimy docenić prostych rzeczy. Dlatego jakby czujemy, że ktoś tak naprawdę udaje, że jest taki szczęśliwy, bo potrafi się cieszyć z małych rzeczy.
To, że ja sama kiedyś udawałam szczęście, czy tam udawałam jakieś tam sytuacje w internecie i bardziej budowałam swoją legendę i swoją osobę internetowo, niż faktycznie nią byłam, to mam za sobą. Bo i może to mi teraz wybrzmiała w niektórych osobach, bo się zastanawiam, na ile jest w tym prawda, a jest w tym fałszu, ale bardziej to pozostaje na zasadzie zastanawiania się, niż żeby mi to jakoś rzutowało, bo to jest w zasadzie sprawa tej osoby, na ile ona chce być zgodna ze sobą samą w internecie i w rzeczywistości. Natomiast czasem jest mi po prostu przykro, jeżeli ja kogoś dobrze znam i wiem, jaka ta osoba jest i potem wchodzę na jej media społecznościowe i widzę, że nijak ma się rzeczywistość do rzeczywistości wirtualnej i to nie jest to, że ta osoba siebie kreuje umyślnie, bo chce na jakoś wyglądać dla ludzi. Znaczy, chce na jakoś wyglądać dla ludzi, to tak, tylko że ona nawet sama nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi.
Ale jak?
Także nawet nie zauważa, że jej rzeczywistość, którą sobie wytwarza, jest w internecie, nie w rzeczywistości. Bo ona już tak bardzo wierzy w to, co pisze w internecie, że ona nie widzi, że tego nie ma w rzeczywistości. I że w zasadzie w rzeczywistości jest smutną osobą, która jest albo w depresji, albo powoli w nią wpada. Bo ja w tym momencie widzę siebie sprzed paru lat.
Aha, no tak.
I to jest dla mnie przykre. Bo mam parę takich osób w okolicy, którym też nie powiesz, nie podejdziesz, nie powiesz.
No właśnie, prawda? Bo to już nie jest ten rejon, po prostu możesz z tym smutkiem patrzeć na to, że ktoś na równi pochyłej spada i...
Tak naprawdę musi się sam roztrzaskać, bo jakby też moja relacja z tą osobą nie jest taka, że ja powiem, że ej, wiesz co, bo...
Ja widzę.
Tak, no to ja widzę, ja wiem, widzę i choć pomogę ci. Nie, bo to nie jest tak. Gdyby to był ktoś z rodziny, spoko. Z bliskich przyjaciół, spoko.
Ale to jest trochę taki problem natury, na pewnym wymiarze takiej moralno-etycznej, czy w momencie, kiedy widzisz, że z kimś jest coś nie tak, to czy masz prawo interweniować, w momencie, kiedy nie jest to twoja najbliższa osoba i właśnie poprzez to, jak ta osoba zachowuje się w social mediach, widzisz, że naprawdę jest coś nie tak, że po prostu...
No.
Znaczy to też jest jakby... Ja mam trochę taki pewnego rodzaju problem, że z jednej strony jakby nie... Zostawię cię w pozycji, że o Jezu, ja tak strasznie dużo widzę i w ogóle jestem taka zajebista i patrzcie teraz, w ogóle ja wam teraz powiem, bo widzę po prostu dużo rzeczy i będę komuś kierować jego życiem.
Bo widzisz przede wszystkim to, co jest twoim doświadczeniem i co możesz właśnie dojrzeć u innych, to w zasadzie to widzisz, no nie widzisz innych rzeczy.
Tylko pytanie, czy właśnie ty widząc swoje doświadczenie, czy ja na pewno widzę tą drugą osobę?
No właśnie.
To jest takie, dlatego bardzo często mam tak, że się zastanawiam, kurde, no jakby w momencie, kiedy ja byłam w tym miejscu, to dla mnie oznaczało to, ale czy na pewno oznacza to też dla tej osoby, czy może jednak nie, bo ja się po prostu mylę i że na przykład to wywołuje we mnie jakiegoś demona, który muszę się zmierzyć i upewnić się, czy ja aby
przyszłość
na pewno...
Przeszłość się przypomina.
Tak, że może z jakiegoś powodu po prostu to mi się podświetla, żebym się upewniła i zrobiła sobie check-iny na starych miejscach, bo to może też o to chodzić tak naprawdę, dlatego w jakimś sensie coś mi bardziej wybrzmiewa w tym momencie w social mediach. Nie wiem, jakby to jest w ogóle, jakby to nie jest taki temat pod tytułem, że dobra, bo ktoś pisze dużo w necie, bo tak naprawdę możesz też w necie napisać rzeczy, które wydają się, że wylewasz z ciebie po prostu całe prywatne życie, z drugiej strony
piszesz
tak
nic
naprawdę
o sobie.
Nie piszesz nic o sobie, piszesz po prostu jakieś takie szersze obserwacje, bo ja się spotkałam z tym, że ktoś mnie zapytał, czy ja się nie boję takich prywatnych rzeczy pisać. I ja sobie myślałam, jakich prywatnych rzeczy? W sensie, ja w ogóle nie czuję, że ja cokolwiek powiedziałam na temat swojej prywatności, poza tym, że po prostu przepracowuję sobie jakiś temat i po prostu poprzez Instagram go sobie w jakiś sposób układam. Ale może wiesz, może tak naprawdę za kilka lat spojrzę na te wpisy i pomyślę sobie, Jezu, jaka intencyjna laska ze mnie była. Może tak
znaczy, wiesz, no to jest to, co ja powiedziałam wcześniej, że twoje wpisy w moim odbiorze i to nie dlatego, że my się przyjaźnimy, tylko to jest dlatego, że ja na nie patrzę też często krytycznym okiem. Ja widzę problem, który ciebie dotknął, ale on może dotyczyć każdego. Więc to nie jest wylewanie historii swojej rodziny, nie wiem, związków itd., itd., tylko na swoim doświadczeniu, ale zresztą co tu robimy? No. Zresztą tak samo, na bazie swoich doświadczeń zaczynamy rozmawiać na szerszy temat. Mhm. Jakby to jest punkt wyjścia do jakiejś dalszej rozkminy. To, że jesteś psychologiem, daje ci polek dla robienia obserwacji i analizy.
No tak.
Więc przecież
jakby, no tak.
Gdybyś opisywała w tym momencie kogoś innego ze swojego punktu widzenia, bardzo subiektywnie i na przykład oczerniała tę osobę, albo pisała, co ona, jak ona się zachowuje, czuje i tak dalej, i pisała głównie o tej osobie, nie o sobie, to by było niefajne.
No tak.
Prawda? No. To jakby w tym momencie...
Na tym się opierają wszystkie dramy na YouTubie tak naprawdę.
Właśnie.
Że to mówisz, nie było... bo ten człowiek jest taki, podczas kiedy tak naprawdę mówisz wyłącznie o tym, jak ty go postrzegasz, nie?
I ja uważam, jakby to jest moje subiektywne znowu, jakby wszystko jest subiektywne w tym świecie, raczej nie ma nic subiektywnego. To też jest bardzo ciekawa rzecz, którą przeczytałam ostatnio w książce. I jakby to, że piszesz o sobie, to ty też decydujesz, do którego punktu piszesz. Mhm. I jeżeli przenosisz to na wymiar społeczny i nie zatrzymujesz tego tylko na sobie, to w tym momencie to nie jest atencyjność, tylko bardziej wyniesienie ze swojego przykładu punktu widzenia, pola widzenia na szersze spektrum. Mhm. Spoko. Bo nie mówimy o influencerach, gdzie już w pewnym momencie czasami robisz swoją otoczkę marketingową albo coś tam.
No po prostu jakby jesteś w roli, nie?
Tak. Mówimy o osobach prywatnych, które nie są w roli, albo jakby...
Albo są, pytanie. Właśnie, nawet bardziej niż influencerzy. Albo... Już to mi się przypomniała, która mi się sytuacja przypomniała. Sytuacja z Islandii, gdzie usłyszałyśmy tekst pod tytułem "Zrób nam zdjęcie, żeby moi koledzy mogli mi zazdrościć". To była bardzo smutne, szczerze powiedziawszy, komentarz. Po prostu był bardzo smutny komentarz, że nie przeżywasz czegoś dla siebie, tylko przeżywasz po to, żeby zazdrościli ci koledzy. Przy czym zaznaczam, że jakby to też nie, jakby nie byliśmy wszyscy w tak zażyłych relacjach, żeby taki przekaz był, jaki chciał być przekazany na Facebooku, nie? I to było dla mnie przykre, szczerze powiedziawszy. Pomijam to, jak przedmiotowo zostaliśmy potraktowane. Jako przedmioty do tego, żeby podbić czyjąś popularność. No, to nie jest spoko, szczerze powiedziawszy.
No i to był właśnie moment, w którym zetknęłyśmy się twarzą w twarz, my będąc w tym momencie jednymi z pionków, właśnie z sytuacją, w której ta osoba zechciała sobie wykreować swój wizerunek w internecie po to, żeby ktoś to zobaczył i zazdrościł,
no właśnie,
że ta osoba ma takie życie. No. No to były 2 sekundy życia tej osoby.
Tak. No ale na Facebooku...
Facebooku trwa to wiecznie, bo to już istnieje i ktoś, kto na to wejdzie, sobie myśli, kurde, takie życie, tej, w ogóle szampana tylko brakowało.
Wiesz co teraz sobie myślę? I popatrz, jak ironiczne jest to, że zarzuty dotyczące pokazywania nieprawdziwości życia są do osób, które nazywamy influencerami, podczas kiedy tak naprawdę najwięcej nieprawdy pokazują te osoby prywatnie. W sensie,
Nie wiem, czy najwięcej, no, ale samo.
Dobra, wiadomo, jakby najwięcej z tego, z moich własnych obserwacji, w gronie, które ja znam i tak dalej, okazuje się, że osoby, które pokazują swoje codzienne życie i posiadające zasięgi, jakieś tam swoje grono odbiorców, to są ludzie, którzy po prostu tak żyją. Mhm. Oni są oskarżani o to, że pokazują swoje idealne życie przez osoby, które tak naprawdę właśnie to robią. W sensie budują legendę na temat tego, jak tak naprawdę układa się ich życie, które nie ma nic wspólnego z tym, jak rzeczywiście wygląda rzeczywistość ich codzienna.
No ja, jak tak mówisz, to ta sytuacja z Islandii mi się przypomniała, a druga sytuacja mi się przypomniała, jak mam parę znajomych, którzy są małżeństwem już od wielu lat i w internecie często wrzucają swoje zdjęcia, w sensie jak zawsze z tym samym uśmiechem, z podpisem, że tak bardzo się kochają i że w ogóle mają takie cudowne życie i że spotkali się na swojej drodze i tak dalej, i tak dalej. Piękna sprawa. Póki ja nie spędziłam z nimi trochę czasu i nie zobaczyłam, że ich relacja na co dzień jest zupełnie inna. Mhm. On siedzi przy telefonie tak, ona siedzi przy telefonie tak i ze sobą w ogóle nie rozmawiają. I to nie jest sytuacja z tego roku. Ta sytuacja trwa od paru lat. Natomiast w internecie wszystko jest tacy. I teraz pytanie, ile osób w ten sposób sobie próbuje nadbudować utracone jakieś tam elementy w związku, bo buduję sobie je w internecie i ludzie klikną lajka, więc dadzą mi to poczucie, że a spoko, wszystko jest okej.
Okay. O, to jest strasznie straszne. I to jest strasznie straszne.
I to też.
Ciekawe jestem, czy w taki utek sposób jest refleksja dotycząca tego, że kurde, jakby w sensie, czy pojawia się taka myśl pod tytułem to nie jest moje prawdziwe życie.
Prawda?
To naprawdę mnie to teraz zaciekawiło, czy w ogóle pojawia się taka myśl, że ta osoba ma taką refleksję, że wcale nie prowadzę takiego życia jak na Instagramie. A może nie, może po prostu to jest tak jakby taki blackout, nie? Pojawiam się, to jest moje życie, jakby zapominam wszystko, co się dzieje na co dzień, wstawiłem zdjęcie, jest fajnie i znowu blackout.
Jeżeli te osoby są w tym stanie, w którym ja byłam wtedy, w którym ja wstawiałam zdjęcia albo w którym ja wstawiałam coś i tak dalej, to jest bardzo możliwe. Jeżeli nie są i to jest ich sposób na to, żeby sobie poradzić z tym, że jednak ten związek jest klapą, albo nie potrafią rozmawiać w związku, albo mają coś.
Naprawdę wcale nie mają przyjaciół
i tak dalej. To w tym momencie jakby to też dalej jest problem. No tylko tak. Trzeba sobie przyznać, że ten problem się ma i chcieć sięgnąć po zmianę, która nie będzie łatwa na początku, bo trzeba będzie przejść przez naprawdę trudne momenty, które zrobią małą rewolucję w swoim życiu.
I które uświadomią ci, że tak naprawdę jesteś sam.
I jeszcze jesteś nieszczęśliwy.
No. I że zrobiłeś to na własne życzenie.
I że twoje szczęście nie zależy od lajków, które dostajesz i komentarzy ludzi.
No i w ogóle twoje szczęście nie zależy od tego, co się dzieje dookoła ciebie, tylko od tego, tak, co się dzieje w twojej głowie. Bo przypominał to, co ostatnio wstawiałam na Instagram a propos tego, tego, jak długo żyją osoby starsze, które mają pozytywne skojarzenia ze starością i jak bardzo ich sposób postrzegania swojej starości ma wpływ na to, jakie jest ich zdrowie, które udowadnia, że to, co myślisz, ma bezpośrednie przełożenie na to, jak się czujesz cieleśnie, nie tylko w głowie, tylko cieleśnie.
W ogóle, co ciekawe, to ja dokładnie o tym samym badaniu czytam w tej książce, którą teraz czytam.
To jest w ogóle mega ciekawe, że tak naprawdę, wiesz, że odrzucamy myśl o tym, że wszystko zaczyna się i kończy w naszej głowie.
Że myśl nami nie kieruje, że my jesteśmy zero-jedynkowi. Bo to jest inna rzecz, którą ja przeczytałam właśnie w tej książce, którą teraz czytam i która jest tak punkt odnośnie człowieka komputer. Jak dasz komputerowi do rozwiązania równanie 2 plus 2, albo ci da odpowiedź dobrą, złą, albo się zawiesi. No, koniec. Zadasz pytanie 6-latkowi. 2 plus 2 odpowiedzi albo dobrze, albo źle, albo powie te lody waniliowe. I ty sobie myślisz, którędy w ogóle? A on przecież mógł powiedzieć lody czekoladowe. Masz nieskończoną pole ilość informacji albo ilość reakcji, jaką możesz uzyskać od człowieka.
No.
Więc jak możliwie jesteśmy zero-jedynkowi i nasza myśl nie stanowi w tym momencie?
No.
I te sytuacje...
Ale to ciekawe, bo to jest jakby sprowadzanie swojego, jakby myślenie o tym, że jesteś zero-jedynkowy pod tytułem, że albo jesteś taki, albo taki, to jest jakby ograniczenie siebie na własne życzenie.
No.
Ograniczasz siebie tylko i wyłącznie do dwóch opcji wyboru.
Tak.
Czyli to jest jakby, wracając do tematu, to jest albo jestem szczęśliwy, albo jestem nieszczęśliwy. Albo mam lajki, albo nie mam.
No właśnie.
Jakby nie ma nic po środku, podczas kiedy właśnie to środek jest treścią.
Dokładnie o to chodzi.
No. Ja się powiem, że czasem mam tak, że myślę sobie, że mam taką myśl, że dlaczego ludzie tak myślą, potem sobie oczywiście tłumaczę, że jakby wiem, dlaczego tak myślą. Nie dziwi mnie to, w jakim miejscu w ogóle społecznie i w ogóle rzeczywistościowo się znajdujemy, jeżeli mamy tak zero-jedynkowe podejście do siebie samych. Jakby nie postrzegamy w ogóle, jakby postrzegamy wszystko na zasadzie kontrastu, że jeżeli coś jest takie, to druga strona jest taka i nie ma nic pomiędzy, w sensie jeżeli tak wracając jeszcze do tego tematu, że jeżeli coś jest naukowo-laboratoryjne, to jest takie, a jeżeli nie jest naukowo-laboratoryjne, to znaczy, że jest złe, albo w drugą stronę.
No, że publikowanie w internecie jest złe, albo dobre.
Tak, że albo jesteś szczęśliwy, albo jesteś nieszczęśliwy, albo opierasz się na dobrych emocjach, albo na złych. A gdzie jest ten cały środek? Zresztą w ogóle człowiek zbudowany jest po różnicy potencjału, z tej ambiwalencji, z tego, że z jednej strony, tak jak na moim przykładzie, z jednej strony cieszę się, że moja mama sprzedała dom rodzinny i będzie miała swój własny, z drugiej strony nie ukrywam, że jest mi przykro, bo przeżywam żałobę po swoim domu rodzinnym. I te emocje ze mnie współegzystują, więc jak my możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednej emocji tak naprawdę. I to jednokierunkowej. Nie, że yin-yang, tylko że to jednokierunkowe, że jest tylko plus albo tylko minus.
I tak jest łatwiej.
Czyżby? A tak serio, czy tak jest łatwiej?
Nie jest, ale tak jest na pierwszy rzut oka łatwiej, bo nie masz dalszego, jakby nie masz dalszego, dalszej drogi rozkminy. Powiesz tak, jest tak, koniec. Jakby ucinam temat, nie chcę się dalej rozmawiać.
Ale on nie
koniec.
Znika, nie? Wiesz o co chodzi? W sensie,
ja wiem,
chodzi, że ten temat za chwilę i tak wróci i znowu będziesz musiał,
teraz
ktoś ci zada pytanie i ty się pogubisz w swoich argumentach.
Teraz wiem, teraz jak najbardziej o tym wiem. Natomiast wcześniej to był mój sposób działania. Tak było łatwiej. Dostaję zarzut. Po co znowu wrzucasz to zdjęcie do internetu? Bo chcę. Nie chcę się dalej rozmawiać. Ale po co je wrzucasz? Zakończona rozmowa, jakby po co się dalej pytasz? Odpowiedziałam ci.
To też na moje babka wróciła, bo chcę. Może po prostu jakby...
Możesz, ale możesz to być po prostu argument. Jakby kropka końcowa, nie rozmawiaj do mnie więcej.
No tak.
Bo ja sama nie wiem, jak odpowiedzieć.
No tak, ale nie? To jest to, co Wojtek zawsze mówi, że jakby wystarczą pierwsze trzy pytania, żeby zrozumieć, że ktoś tak naprawdę nie ma pojęcia, jakby nie potrafi obronić swojej idei, bo ona nie jest jego.
No.
No, ale to tak samo jakby, jeżeli wiesz, to ja mam też czasem taką myśl, jak czytam niektóre wpisy na właśnie na social mediach i sobie myślę, tak czytam te wpisy, zwłaszcza te, które są pisane nie, że moje doświadczenie, coś tam, tylko że zrób to, zachowaj się tak. Ja nie lubię strasznie tego typu treści, bo mi się wydaje, że to jest takie pozbawione czosnki ludzkiej, w sensie, że jeżeli cały czas mówisz komuś, musisz zrobić tak, zrób tak, teraz pozbawiasz się tego takiego, ja zrobiłam tak, to zadziałało, możesz spróbować, to mam wtedy takie poczucie, że jakbym zadała pytanie, a jakie są twoje doświadczenia, to ktoś mi nawet nie odpowie, że, bo to nie jest moja sprawa na przykład. I to też w jakiś sposób mi osobiście w odbiorze zaburza to, czy ta osoba, aby na pewno wie, o czym mówi. To też jest
tak. Jakby... sama nie pokażę, że,
tak,
że,
no bo,
że jest, że była.
Ale
jest
to jest akurat. Mi się wydaje, że to jest akurat kwestia tego, że ja to tak postrzegam, że moim zdaniem jest tak, że jeżeli przefiltrowujesz świat według swoich doświadczeń i mówisz, że ja postrzegam to w ten sposób, a nie, że mówisz prawdę obiektywnie, że bo świat jest skonstruowany w taki sposób, że miłość jest najwyższą wartością i musimy się wszyscy kochać. I nie ma tam takiego, że moje doświadczenie, jakby nie ma tam tej cząstki ja i ty tak naprawdę nie wiesz, czy ktoś to przekopiował z jakiegoś podręcznika dla początkujących duchowych przewodników i tak dalej. Po prostu nie masz pojęcia, jakie stoi za tym doświadczenie i moim zdaniem to jest po prostu mniej wiarygodne. Ale być może to ja mam taki problem, bo na przykład kiedyś się tak komunikowałam, nie wiem. Bo to zawsze jest tak, że jakby ktoś ci wydrgiwa, to prawdopodobnie dlatego, że gdzieś tam wydrgiwa na nucie albo mojego własnego problemu, albo dawnego problemu.
No właśnie. Ciągle wracamy do tego samego punktu, ale jakby...
No tych przewodni, tych wakacji. Pamiętaj, że to, co piszesz, jest tym, co myślisz i mówi najwięcej o tobie, a nie o temacie, który mówisz.
No tak, i to jest spoko, bo jakby co chwilę masz swego rodzaju checkpoint. I dobrze. Fajnie jest, jeżeli widzisz progres u siebie i na przykład ja w pewien sposób może też dlatego ten temat mnie poruszył, bo widzę u siebie zupełnie inne podejście już teraz do publikacji i tak dalej i widzę jakby te wszystkie aspekty, o których rozmawiałyśmy teraz, no to jest coś, co ja zauważam. Kiedyś ja miałam jeden wymiar patrzenia, a teraz są te wszystkie aspekty, które jestem w stanie dojrzeć. Ale to dlatego, że ja mam już doświadczenie za sobą, ja wiem, w którym punkcie kiedyś byłam, wiem, w którym punkcie, przez jakie punkty przeszłam i wiem, w którym punkcie jestem teraz. Więc to mi daje moją perspektywę. I niektóre rzeczy są dla mnie czystym ekshibicjonizmem, niektóre nie są, mimo że mogą być tak postrzegane.
No właśnie.
Ja ciekawa jestem, co dla Was jest takim ekshibicjonizmem w sieci. Do którego punktu? Albo który rodzaj?
Czy jest ekshibicjonizm, albo może to być po prostu takie, że wiesz, że z jednej strony ktoś to postrzega, jak mówi, o może znowu się chwali, bo to też może być takie, że ktoś się pyszni. Ktoś, że sprzedaje wszystko na sprzedaż, a ktoś odbiera to tak, że o mój Boże, ktoś woła pomoc.
Właśnie. No i właśnie
to jest kwestia odbioru.
Jesus will judge me.
Only Jesus can judge me. Powinno być tatuaż tutaj, taka wlepa tatuażowa powinna być w tej grupie.
Only Jesus can judge me. I'm gonna pray for Jesus. A vegan.
Nie poznałabym, że to
wygnańskie.
Zobaczę, czy się nagrało.
Poczekaj. Jeszcze powiedzmy o Instagramie, grupie Między Boskimi, podcaście.
Elo.
Tak. I Twitterze. I... Stop. Czekaj, chodź.
Ja sprawdzam, tylko się nagrywa. Jak będziecie we Wrocławiu, to koniecznie przyjdźcie na Róg Igielny i...
Więziennej.
No, na Róg Igielny i Więziennej do Cheese is More. Igielna i Więzienna, czyli taka tatuażowa. Totalnie tak. Jakby wytatuują wam tu cheese'usa. Pysznego.
To jest dobre. Jesteśmy dumne.
I będziecie sobie mogli zrobić loda.
Nie tylko w środę.